Witam Cię bardzo serdecznie, to jest podcast Sztuka Gadania, ja się nazywam Krzysztof Jakubowski, a w tym odcinku wybierzemy się w podróż do Tajlandii. Wyobraź sobie plażę ze złotym i drobnym jak puder piaskiem, tropikalną zieleń, idealną pogodę, pracę pod palmami w tajemniczych zatokach, pyszne jedzenie, spokój, a przede wszystkim niewielkie koszty życia. Ale czy na pewno tak jest? Czy życie w Tajlandii tak właśnie wygląda? Tego dowiemy się od Marty Sielskiej, którą zaprosiłem do tej rozmowy, która mieszka w Tajlandii. Prowadzi kanał na YouTubie Marta Sielska. Ale zanim przejdziemy do tej rozmowy, zapraszam Cię serdecznie do odwiedzenia strony sztukagadania.pl, ponieważ tam możesz znaleźć informacje na temat kursów, które prowadzę i konsultacji dotyczących właśnie sztuki gadania, mówienia, głosu, wyrazistości, dykcji. Zapraszam Cię bardzo serdecznie. To jest podcast Sztuka Gadania, a moim gościem jest Marta Sielska, która mieszka obecnie w Tajlandii. Witaj, Marto.
Cześć, Krzysiek, witam wszystkich.
Powiedz na początek, jak długo mieszkasz w Tajlandii i gdzie dokładnie?
Mieszkam już ponad 2 lata. Obecnie znajduję się na wyspie Phuket. To jest największa wyspa i taka turystyczna tutaj w Tajlandii. Chociaż wcześniej też miałam epizod w Bangkoku, gdzie byłam 6 miesięcy i tam uczyłam angielskiego jako nauczycielka, bo starałam się jakoś tutaj zostać i poradzić sobie. A właściwie wyjechałam z Polski pod koniec 2019 roku z biletem w jedną stronę. Pierwszym przystankiem była Australia na miesiąc, a dokładnie Melbourne. I tam również zwiedzałam okolice, jeszcze pracowałam trochę zdalnie dla Polski. Później po prostu kupiłam bilet do Azji, bo to był mój główny kierunek i cel podróży w tym czasie. Chociaż nie planowałam, przyznam, zostawać w Tajlandii aż tak długo, ale przez sytuację na świecie jestem tutaj aż do dziś, a chociaż teraz już z własnej woli, a nie dlatego, że jestem tutaj zamknięta.
A powiedz, czy to taka przygoda, takie mieszkanie gdzieś daleko od miejsca urodzenia i przeprowadzka to było zawsze twoje marzenie, czy to właśnie przypadek sprawił, że tak się potoczyło?
Trochę przypadek, ponieważ początkowo zakładałam podróż przez 6 miesięcy i właśnie tak ustaliłam sobie to w pracy, że będę pracować zdalnie, później wrócę do Polski, chociaż tak naprawdę marzyłam o tym, żeby jednak pozostać w tej podróży jak najdłużej. I tak też się stało, chociaż wcześniej nie miałam żadnego takiego doświadczenia w mieszkaniu za granicą i przyznam, że to była taka decyzja, nie powiem, że spontaniczna, bo planowałam to od jakiegoś czasu, jednak no, ciężko wyjść trochę z takiego schematu, jak ma się tylko rodzinę znajomych w Polsce, stałą pracę, to jednak trzeba postanowić sobie te zmiany i jakoś to mi wyszło.
Bo ja Cię znam jeszcze sprzed przeprowadzki i ty mi się kojarzysz z ciągłym podróżowaniem. Znaczy, jak tylko mogłaś, to podróżowałaś, więc wiem, że to bardzo lubisz. I chciałbym, żebyś opowiedziała o tym momencie podejmowania decyzji, że zostajesz tam. Czy ta decyzja, potrzebowałaś na to dłuższego zastanawiania się, czy to przyszło tak na pstryknięcie? Opowiedz o tym okresie, kiedy podejmowałaś tę decyzję, że tam zostajesz.
To był rok 2020, więc wiesz, co się działo w tym czasie. Tajlandia zamknęła się pierwsza, później w Europie tak naprawdę sytuacja była gorsza, więc nie chciałam jechać do Polski w tym czasie. I jakby poczytałam o możliwości pracy w Tajlandii jako nauczyciel angielskiego i stwierdziłam, że spróbuję swoich sił właśnie w tym temacie, chociaż nie mam tak naprawdę żadnego doświadczenia, jednak dosyć łatwo było znaleźć pracę w tamtym czasie, teraz również, bo nie ma aż tutaj jeszcze wielu, wielu turystów i osób przyjeżdżających do Tajlandii i tak naprawdę był taki moment, kiedy mogłam wrócić jeszcze do pracy w Polsce, ale stwierdziłam, że tutaj zostaję. To myślę, że nie była ciężka decyzja, bo chciałam tutaj zostać i później dalej kontynuować podróże po Azji Południowo-Wschodniej.
Mhm. A kiedy podejmowałaś tę decyzję, że zostajesz, to myślałaś o tym, jak długo tam zostajesz? Czy nie myślałaś o tym? Czy planowałaś, że na przykład za rok wrócisz? Jak to było?
Nie, myślę, że w tamtym czasie już raczej nie chciałam wracać do Polski na stałe, bo no, przyznam, że już mieszkałam tam przez całe swoje życie, więc stwierdziłam, że to tak naprawdę, że podróż może być sposobem na życie i tak właśnie chcę je prowadzić, a nie ciągle wracać do Polski i pracować w korporacji. I skoro już jakby zdecydowałam się na taki krok, to znalazłam odwagę, żeby tutaj zostać i w sumie teraz już nie pracuję w szkole, bo pracuję tylko zdalnie, co mi też umożliwia podróżowanie i też tworzenie swoich treści na YouTube.
No właśnie, to jest coś, co mnie intryguje i pewnie naszych słuchaczy też. To jak tam się pracuje, jak sobie z tym radzisz i czy ty nadal uczysz angielskiego? Z tego się utrzymujesz głównie?
Już nie. Uczyłam rok, najpierw w Bangkoku, później przeniosłam się na Phuket, bo brakowało mi takiego luźnego życia na wyspie z bliskością do plaży. Jednak później tutaj znowu była taka sytuacja, że szkoły były zamknięte, rozpoczęcie roku się przedłużało, jakieś pensje były obcięte, więc stwierdziłam, że nie mogę tak funkcjonować i być znowu jakby przypisana tylko do jednego miejsca. Czyli tak naprawdę znowu sytuacja była taka jak w Polsce dla mnie. I wtedy tak naprawdę usiadłam, znowu napisałam od nowa CV, co chcę robić i zdobyłam pracę zdalną. Co jest, powiedzmy, no, taką moją bazą, tak? Chociaż w przyszłości chciałabym bardziej rozwinąć swoje media społecznościowe, żeby z tego się utrzymywać, jednak na razie łączę te dwie rzeczy.
I to jest praca z Polski, tak? Zdalna, czy jakaś tam lokalna?
Nie, akurat pracuję na market polski, ale firma nie jest z naszego kraju, więc tak naprawdę też zarządzam ich kanałem YouTube na Polskę.
No to fajnie, to super. Taka praca zdalna, w dodatku chyba taka, którą lubisz, tak? No bo ty się na co dzień zajmujesz YouTube'em, więc to można powiedzieć, że jest jakąś tam twoją pasją.
Jestem bardzo zadowolona akurat z tej pracy, bo nie jest stresująca, nie mam tam takich, wiesz, wyśrubowanych tych celów do osiągnięcia. Wiem, jakie mam obowiązki i jakby dobrze tym wszystkim zarządzam. Poza tym, no, ja lubię pracę na YouTube, że tak powiem, więc to dla mnie jest, tak jak powiedziałeś, połączenie pasji z pracą.
Ja myślę, że wielu moich słuchaczy Sztuki Gadania marzy o tym gdzieś tam skrycie, żeby przenieść się właśnie, tak jak ty, niekoniecznie do Tajlandii, ale gdzieś. I tu już jest jakaś taka pierwsza wskazówka, że to można zacząć od takich prostych zawodów typu uczenie angielskiego, no prostych i nieprostych, bo to nie jest takie łatwe, ale no, wykorzystując już dotychczasowe umiejętności, czyli tak jak ty, ucząc angielskiego, a powiedz, czy ta znajomość angielskiego musiała być duża na początku, żeby sobie poradzić tam z życiem, ale też i właśnie z uczeniem innych angielskiego?
Nie do końca, ponieważ jeżeli chodzi o takie rozmowy na co dzień, to im prościej mówi się do Tajów, tym lepiej. Mhm. Jak będzie się używać zaawansowanego słownictwa, to oni nie zrozumieją i będzie problem. Jednak jeżeli chodzi o pracę w szkole, to my jako osoby, które nie mówią w języku angielskim od urodzenia, i tak nie mamy jakby takich możliwości, żeby zdobyć pracę w jakiejś dobrej międzynarodowej szkole, gdzie potrzebują właśnie native'ów. Ale i tak jednak te możliwości są, więc mi szukanie pracy zajęło i zdobycie jej tak naprawdę zajęło 5 czy 7 dni. Wystarczy poroznosić CV tak normalnie od szkoły do szkoły, albo też odpowiadać oczywiście na ogłoszenia w internecie. Później zazwyczaj jest taka lekcja próbna, którą trzeba przejść, no i wiadomo, jakieś rozmowy na miejscu, ale to wszystko trwa dosyć szybko, bo rotacja nauczycieli w Tajlandii jest dosyć spora, więc pracę można dostać, powiedzmy, że od ręki. Później inna sprawa, jeżeli chodzi o dokumenty, o to trzeba jednak się wyprosić i to nie jest takie łatwe, ale też da się jakoś to załatwić.
A dokumenty to co masz na myśli?
Chodzi mi o wizę i pozwolenie na pracę, bo no, powiem tak, często bywa, że chcą, żebyśmy zaczęli pracę bez tego pozwolenia. Więc no tu jest takie, powiedzmy, że ryzyko, ale no jakby trzeba czekać na to wszystko, bo to trwa, no i po jakimś czasie dostaje się tą wizę pracowniczą.
A czy jeszcze, jeżeli chodzi o język, to miewasz takie problemy, że nie możesz się po prostu z kimś dogadać, bo ty znasz angielski, ale druga strona nie za bardzo, no i przydałoby się znać lokalny język?
Są czasami takie sytuacje, zwłaszcza na tajskich wioskach, gdzie angielski nie jest aż tak bardzo używany, ale tutaj z pomocą przychodzą wszystkie dobra technologiczne, jakie teraz mamy, czy Google Translate, czy inne aplikacje, więc no myślę, że zawsze można sobie poradzić i co ważne, w Tajlandii właściwie prawie wszędzie jest super zasięg komórkowy, internetowy, więc możemy swobodnie z tego korzystać.
A gdybyś miała powiedzieć jeden plus życia w Tajlandii w stosunku do życia w Polsce i jeden minus, to co by to było?
Tylko jeden?
Wiem, że to może być trudne, ale no dobra, no to powiedzmy dwa.
Mi żyje się tutaj spokojniej. Nie czuję takiej gonitwy i takiej presji społeczeństwa, jak odczuwałam w Polsce, tak mi się wydaje. Czyli żyję swoim tempem, mam swoje zasady, bo tutaj te znają zasadę sabaj, sabaj, czyli powoli, powoli, nie trzeba się spieszyć, co dla innych może być też minusem, bo dużo rzeczy nie funkcjonuje. Zamawiam jakiś serwis w domu, coś się zepsuło, to przychodzą po 2 tygodniach, 4, czy w ogóle ktoś o tym zapomina. Trzeba się doprosić i nie można też się jakby denerwować czy okazywać złości, bo w buddyzmie jest to uznawane za wyraz słabości, czyli złość to słabość. I oni też mogą stracić twarz, więc nie wchodzą w konflikty. Jest to może minus, ale dla mnie, tak jak już powiedziałam, żyję się spokojnie, bo nie wchodzę w jakieś takie konflikty, nikt na mnie krzywo nie patrzy, nikt nie krzyczy, nie widzę żadnych bujek na ulicy. Mogę spokojnie wyjść na miasto o 24:00 gdzieś tam w nocy i nie czuję żadnego takiego zagrożenia. Na plus też w tym momencie wydaje mi się, że są koszty życia w porównaniu do Polski, bo mieszkałam wcześniej w Warszawie. No i jednak ja cały czas mam jakby ceny sprzed tej całej pandemii za mieszkanie i za inne rzeczy, więc przyznam, że żyje mi się całkiem dobrze w stosunku do kosztów, a dodatkowo jestem na wyspie, mam do plaży 5 minut skuterem, pyszne jedzenie, słońce, więc naprawdę jakość życia jest dla mnie dużo, dużo lepsza.
A propos tych cen, to one i tak wzrosły, tak? W porównaniu z tym, jak przyjechałaś, to jest drożej?
Tak, jest drożej, ale akurat ja podpisałam umowę na mieszkanie na rok, później przedłużyłam i dalej mam jakby taką samą cenę jak na początku. Co prawda na sezon, czyli od grudnia do marca, te ceny są dużo, dużo wyższe, jak ktoś chce tutaj przyjechać, sobie coś wynająć, dlatego warto to zrobić, jak ktoś chce się przeprowadzić do Tajlandii, to przyjechać w sezonie deszczowym, przed tym wysokim i wtedy sobie podpisać umowę na mieszkanie z niższą ceną. Właśnie ja tak robię, podpisuję właśnie na rok w sezonie niskim.
A ceny tak życia też i w sklepach, i jakichś usług wzrosły?
Też wzrosły, ale dalej można zjeść posiłek na mieście za 8-10 zł. Taki typowy tajski oczywiście, bo jedzenie europejskie, zachodnie jest droższe, ale to jest właśnie dobre, że mamy wybór, tak, że możemy albo zjeść bardzo tanio, albo drogo. Można nocować za 50 zł nawet w jakimś pokoju z łazienką w takim nietragicznym standardzie, a można w hotelu pięciogwiazdkowym. Właśnie w Polsce aż nie ma takiego wyboru w sezonie, tak? Jak ktoś jedzie nad morze, to i tak nawet w średnim standardzie te ceny są dosyć wysokie, a tutaj zawsze każdy znajdzie coś dla siebie.
Wnioskuję, że lepiej jest zarabiać za granicą, tak, w jakiejś zagranicznej firmie i tam żyć, niż zarabiać tam i żyć tam, tak? Bo ty pracowałeś w szkole, no pewnie za stawki lokalne, tak? I było trudniej z życiem.
Tak, zdecydowanie lepiej przyjeżdżać do Tajlandii i wydawać tutaj zarobione pieniądze z zachodu, niż zarabiać na miejscu. Przyznam, że zarobki w szkole dla takiej osoby, która nie ma doświadczenia i nie jest native speakerem, wahają się w granicach 4-5 tysięcy złotych na przeliczenie, co wystarcza na swobodne tutaj życie i nawet może na jakieś zaoszczędzenie, więc nie jest aż tak ciężko, żeby przetrwać na tych stawkach, ale i tak to nie są stawki takie same jak dla Tajów, no bo Tajowie zarabiają po prostu mniej w szkołach, nauczyciele od obcokrajowców.
To powiedziałaś o plusach życia tam, to jeszcze powiedz o minusach w stosunku do życia w Polsce.
W sumie był taki mały minus, że tutaj się żyje tak powoli i się nikt niczym nie przejmuje, chociaż to też zależy od regionu, bo ja jestem na wyspie, w Bangkoku było inaczej. Tam to jest jedyne tak naprawdę miasto takie duże w kraju, gdzie są wszystkie siedziby firm, korporacji. Ja nawet przez chwilę szukałam tam pracy, bo chciałam jakby wrócić do zawodu, ale bez języka tajskiego jest dosyć ciężko. Więc jeżeli ktoś szuka pracy właśnie w swoim zawodzie, gdzieś w korpo, to jednak sam angielski może czasami nie wystarczyć. Więc no, ten tajski jest wymagany, a jest on dosyć trudnym językiem, co może być minusem, ale oczywiście też można się wszystkiego nauczyć. Co jeszcze jest minusem? Wiesz co, czasami takie niezbyt jasne przepisy wizowe, bo ma zostać wprowadzona wiza dla digital nomadów, czyli osób, które pracują zdalnie, a jest ich tutaj cała masa, a to nie jest do końca tak uregulowane tutaj jeszcze. Więc może pod koniec tego roku ta sprawa się rozwiąże. Na razie trzeba jakoś inaczej sobie kombinować z tym pobytem tutaj.
Króciutka przerwa w naszej rozmowie, ponieważ chcę, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, zaprosić Cię do odwiedzenia mojej strony sztukagadania.pl, jeśli chcesz poprawić swoje mówienie, swój głos, dykcję, sposób wypowiedzi, to tam znajdziesz informacje na temat kursów, szkoleń i indywidualnych konsultacji. sztukagadania.pl, zapraszam serdecznie. Jeszcze chcę Cię zapytać o Twoje media społecznościowe, bo masz no, całkiem przyzwoite zasięgi i na Instagramie, i Twój kanał na YouTubie też jest obserwowany przez sporą liczbę osób. Czy na tym już zarabiasz? Czy masz takie plany, żeby na tym zarabiać? Czy traktujesz Instagram mniej jako budowanie marki, a bardziej jako jakiś taki pamiętnik, dziennik? Jak to u Ciebie wygląda?
Moim głównym kanałem jest YouTube, gdzie skupiam swoje działania. I tam można zarabiać oczywiście na reklamach z AdSense. Zarabianie się rozpoczyna już od 1000 subskrypcji i jakiś tam czas wymagany oglądania jest potrzebny. Jednak przyznam, że to nie są takie kwoty, które pozwalają na opłacenie wszystkiego i życie, a co jeszcze jakieś podróże, więc na razie mogę sobie opłacić z tego mieszkanie jakieś rachunki, No ale poza tym, to jakby jak już powiedziałam, pracuję. Instagram jednak traktuję tak pobocznie jako budowanie marki, ale tam no myślę, że też z czasem będą pojawiać się jakieś współprace z markami, albo może Instagram umożliwi zarabianie, z tego co słyszałam już jest w niektórych krajach, więc może też będzie to możliwe, ale na razie to nie są jakieś, wiesz, takie zarobki, żeby na wszystko pozwoliły.
Wnioskuję, że przeprowadzając się tam, twój komfort życia wzrósł. I tak się zastanawiam, co jest tego główną przyczyną. Czy słońce, czy ten spokój, czy to, że jesteś z dala od Polski. Gdybyś miała wskazać taki główny element, to co by to było?
Wiesz, jestem z dala od Polski i tego, co się tam aktualnie dzieje, od konfliktów, więc mam tutaj większy spokój oczywiście, ale też jednak no, rodzina i znajomi są w kraju, więc tak no, rozmawiam z nimi, jestem na bieżąco. Jednak w każdej chwili mogą mnie odwiedzić, na co czekam oczywiście. Ja jestem tutaj szczęśliwa, chociaż nie wiem, czy to jest miejsce dla mnie do końca życia. Chociaż już powoli się do tego tak trochę jakby przekonuję, bo starałam się znaleźć takie miejsce gdzieś na świecie, też przyjazne dla digital nomadów, gdzie jakby zarobki w stosunku do kosztów i wydatków są na podobnym poziomie jak Tajlandia i też standard życia. I jeszcze takiego miejsca do końca nie znalazłam. Może sprawdzę Indonezję, bo tam Bali jest bardzo popularne. Ludzie też polecają Meksyk, ale tam koszty są zdecydowanie wyższe, bo tam wszyscy przyjeżdżają ze Stanów. A tak to nie wiem, na razie myślę, że chyba Tajlandia oczywiście.
I pracujesz z plaży, czy raczej nie?
To tak zawsze pięknie wygląda na zdjęciu.
No właśnie.
Tak, laptop i plaża w tle i palmy i to morze. Ale prawda jest taka, że komputer szybko się przegrzewa w tak wysokich temperaturach, więc nie polecam pracować bez klimatyzacji gdzieś przy plaży. Ja pracuję w domu, chociaż są tutaj takie miejsca coworkingowe dla osób, które no, chciałyby w taki sposób funkcjonować. Ja kupiłam sobie swoje biurko, swój fotel i stacjonuję w domu.
Aha. A pracujesz tak 8 godzin dziennie, czy mniej, czy więcej?
To zależy, bo pracuję i dla siebie, i dla innej firmy, więc myślę, że łącznie tak, albo czasami i więcej. Ale jest to praca dosyć elastyczna, wiem co mam zrobić, wiem kiedy mam publikacje, więc no, muszę się wyrobić z tym wszystkim, ale to nie są takie sztywne godziny, że muszę być od którejś do którejś tak bardzo, bardzo konkretnie i to mi bardzo odpowiada.
Czyli znajdujesz czas i na zwiedzanie, i na plaży, i na kontakty z ludźmi, to nie jest taka praca, która absorbuje w 100%.
Nie, i właśnie takie było moje założenie, żeby sobie to wszystko pogodzić, właśnie pracę na YouTubie i pracę zdalną, bo niedługo, to zdradzę, wybieram się do Europy i planuję taką objazdówkę, więc jakoś będę musiała pogodzić tą pracę zdalną, czyli sobie znaleźć miejsca, gdzie ten internet jest, ale no cieszę się, że mam taką możliwość.
Jasne. To jeszcze dla słuchaczy, którzy marzą, tak jak ty, iść w twoje ślady i przenieść się i pracować gdzieś indziej, to co byś, nie wiem, czy doradziła, czy powiedziała takim osobom, żeby no, to marzenie zrealizować, tak z twojego punktu widzenia i z twoich doświadczeń?
Myślę, że ludzie są czasami zbyt przywiązani do pewnych rzeczy, do jakiegoś komfortu i właśnie boją się wyjść poza to. Ja jednak wychodziłam z założenia, że taki komfort trochę jest nudny, bo też pracowałam na tej umowie na czas nieokreślony, tak, w Polsce. Miałam chłopaka, kota, wszystko było okej, ale jednak potrzebowałam takiej wolności i żeby się z tego wyrwać. I właśnie może taka rada, żeby się nie bać, żeby spróbować, bo teraz jest to bardzo popularne z tego, co widzę, tak? Dużo osób pracuje zdalnie. Więc można przyjechać na miesiąc, dwa, sprawdzić, czy to odpowiada. Jak nie, no to zawsze można wrócić. Ale jeszcze może rada dla takich młodszych słuchaczy, bo ja właściwie po studiach nie wiedziałam, że jest taka możliwość, żeby sobie gdzieś wyjechać do Azji i uczyć dzieci angielskiego. Więc jak ktoś nie ma też pomysłu, takiej jasnej drogi, co chce robić dalej, to myślę, że taki rok przygody tutaj i pracy też będzie świetnym rozwiązaniem.
No super. W ogóle to jak ty żyjesz, jak czasami obserwuję twoje relacje, to właśnie mi się kojarzy z taką wolnością i to może być dużym motywatorem do tego, żeby wreszcie wyjść z tej strefy komfortu, jak to się mówi, no bo ty powiedziałaś o tym, że to życie tutaj było dosyć komfortowe, ale wywróciła się do góry nogami i okazało się, że może być jeszcze ciekawsze i ta wolność jest no chyba taka bardzo pociągająca, nie?
Jest, zwłaszcza, że ja nie jestem właśnie przywiązana do jakiegoś miejsca, do rzeczy materialnych zupełnie nie. Więc jeżeli tak się trochę wyrwiemy z takiego schematu, to myślę, że też można zyskać, podróżować i poszerzać swoje horyzonty.
No super, wielkie dzięki. Trzymam za ciebie kciuki. Mam nadzieję, że tam będzie ci się żyło dobrze albo odkryjesz jakieś kolejne miejsce i odważnie będziesz podejmować decyzje. Ja też życzę tego słuchaczom, że jeżeli myślą o tym, marzą o tym, to żeby tak jak ty odważyli się. To jest ostatni odcinek w tym sezonie, trochę taki wakacyjny, więc chciałem porozmawiać trochę o takich właśnie klimatach gorących, ciepłych, chociaż teraz jak nagrywam tu w Warszawie, to jest u mnie 30 stopni, nie wiem ile jest u ciebie.
Widzisz, to w sumie tak jak u mnie.
Czyli dużej różnicy akurat nie ma. Dzięki za rozmowę.
Również dziękuję. Pozdrawiam. Hej.
To jest ostatni odcinek w tym sezonie, ale zapraszam cię już teraz do słuchania kolejnego sezonu, ponieważ zaprosiłem naprawdę duże nazwiska. Zbliża się 100. odcinek podcastu Sztuka Gadania i 4. rok istnienia, więc razem ze słuchaczami w grupie facebookowej Podcast Sztuka Gadania wybraliśmy osoby, które zaproszę do tego podcastu i będziemy razem świętować 100. odcinek. Zapraszam cię też do posłuchania tych poprzednich odcinków i wsparcia audycji za pośrednictwem Patronite'a, wchodząc na stronę patronite.pl/Jakubowski. Niewielkimi kwotami pomożesz mi dalej tworzyć te audycje. Ja się nazywam Krzysztof Jakubowski i życzę ci albo miłych wakacji, albo miłego dnia, albo miłego słuchania kolejnych odcinków. Do usłyszenia. Trzymaj się. Cześć.